Rozwój podobieństwa Chrystusowego w teorii i praktyce. Rozdział 5. Postępowanie według ducha jako środek zapobiegawczy przeciw postępowaniu według ciała. Elementy podobieństwa Chrystusowego. Postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody. Galatów rozdział 5 wersety 16 i 17. Schemat tematu. Wyjaśnienia ogólne. Objaśnienie terminów. Termin pierwszy. Ciało. A. Definicja. B. Dowody. Termin drugi. Duch. Jego natura. A. Definicja. B. Dowody. Jego stworzenie. Jego misja. Jego sfera. Jego aktywność. Termin trzeci. Postępowanie według ciała. A. Natura. B. Kroki. C. Koniec. Termin czwarty. Postępowanie według ducha. A. Natura. B. Kroki. Termin piąty. Konflikt między ciałem i duchem. A. Natura. B. Dowód. C. Trwanie. Objaśnienie metod. A. Liczba. B. Natura. Po pierwsze. Charakter rozwijany, poddanie serca wpływowi myśli utrzymywanych w sercu. Po drugie. Zło jest przezwyciężane poprzez zastąpienie go dobrem przeciwstawnym do niego. C. Rozumność. D. Sposób działania. E. Biblijność. F. Ćwiczenie. G. Zaniedbanie. Zastosowania szczegółowe. Pierwsze. Martwota wobec samego siebie i wobec świata. Drugie. Medytacja nad słowem. Trzecie. Czujność. Czwarte. Modlitwa. Piąte. Rozpowszechnianie słowa. Szóste. Rozwijanie charakteru w harmonii ze słowem. Siódme. Wytrzymywanie zła dla zachowania lojalności wobec słowa. Przedstawiamy piąty artykuł w serii Podobieństwo Chrystusowe w teorii i praktyce. Aby stać się członkami małej trzutki, konieczne jest, byśmy byli czymś więcej, niż tylko zwycięzcami. Wobec tego, nic nie jest dla nas ważniejsze, niż przezwyciężanie. Różne rodzaje pomocy w tym względzie będą prawdopodobnie ważniejsze dla nas, niż w jakimkolwiek innym. W niniejszym artykule przedstawionych zostanie kilka sugestii, które pomogą nam w przezwyciężaniu, i które, jeżeli pójdziemy za nimi do końca, pomogą nam uczynić nasze powołanie i nasz wybór pewnym. Niech nasz najdroższy Ojciec Niebieski pobłogosławi swoje słowa tak, żeby mogły wydać owoce w naszych sercach i w naszym życiu. Tajemnica ta jest przedstawiona w naszym wersecie. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Jak nas uczy nasz tekst, ciało ma być przezwyciężone, moglibyśmy mówić o przezwyciężaniu świata i przeciwnika, lecz uwaga nasza tutaj zostanie ograniczona do przezwyciężania przez nas ciała. Do naszego tematu chcemy użyć hasła postępowanie według ducha jako środek zapobiegawczy przeciw postępowaniu według ciała. Wyjaśnienia ogólne. Objaśnienie terminów. Pragniemy wyjaśnić terminologię naszego tekstu oraz metody pomocne w realizowaniu jego myśli, a następnie tak go zastosować, żeby umożliwić nowemu stworzeniu codzienne używanie tych metod. Poprzez codzienne użycie będzie mogło stać się bardziej pomocnym w rozumieniu naszego błogosławionego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Przez ciało należy rozumieć po pierwsze, naturę ludzką, a następnie nasze odziedziczone skłonności. Pierwotnie, Praojciec Adam i pramatka Ewa posiadali doskonałe zdolności w sercu, umyśle i ciele. Tę samą doskonałość znajdujemy w naszym Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, jednak żaden z nas nie przychodzi na ten świat w takim stanie, lecz raczej w stanie zdegradowanym. Jak powiada psalmista, patrzcie, zostałem ukształtowany w nieprawości, i w grzechu poczęła mnie moja matka. Tak więc wszystkie religijne, doczesne i skierowane na siebie samych skłonności naszych serc i umysłów w jakiś sposób i w różnym stopniu zostały zniekształcone. Te upadłe skłonności to właśnie to, co w drugiej kolejności rozumiemy pod terminem ciało. Jest to kondycja, w której znajdujemy się poprzez fakt naszych urodzin. Brak w nas obrazu Boga, pierwotnej doskonałości, której praojciec Adam i nasz Pan Jezus byli doskonałymi istotami ludzkimi. Po trzecie, termin ciało powinien być rozumiany jako predyspozycje nabyte. Predyspozycja naturalna, która została zniekształcona, działa zgodnie ze swą naturą. Tak jak ołów musi opadać w dół, tak też kierunkiem skłonności naturalnej jest kierunkiem w dół. I z tego powodu, gdy nasze zdolności serca i umysłu są rozwijane w sposób naturalny, będące pod kontrolą skłonności skierowanych na siebie samego, kultywując coraz większą nieprawość, i to właśnie o tej nabytej skłonności mówi Biblia jako o ciele, i w taki sposób użyte jest to słowo w naszym tekście. Predyspozycja ta jest rozwijana na dwa sposoby. Sposób pierwszy, nasze otoczenie wywiera wpływ na nasze skłonności odziedziczone, i z reguły nie zdając sobie sprawy z rezultatów tego wpływu w pewien sposób wrastamy w mniejszym lub większym stopniu na wytwory naszego otoczenia. Sposób drugi, z kolei nauczanie wkracza jako następny bardzo potężny czynnik modyfikujący. Ponieważ nasze otoczenie jest w mniejszym lub większym stopniu przepełnione złem, a nasze nauczanie nie pozostaje w harmonii z wolą Ojca, umysł i serce są jeszcze bardziej odwracane od doskonałości. Wobec tego ten brak doskonałości, czy to odziedziczony, czy nabyty, między innymi jest tym, co Pismo Święte rozumie przez termin ciało. Posłuchajmy słowa Pańskiego na ten temat, Rzymian rozdział 8 werset 6, dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, Rzymian rozdział 7 werset 18, jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, Rzymian rozdział 8 wersety od 3 do 5 i 7, co bowiem było niemożliwe dla prawa. Ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha, dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna, ponieważ nie pozostaje ona w harmonii z jego sercem i umysłem. Pan mówi nam to samo w naszym wersecie. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Tak więc widzimy, że poprzez dziedziczność i poprzez rozwój mamy niedoskonałe predyspozycje i z nimi musimy prowadzić walkę. Co to jest duch? Nasz tekst używa też innego terminu, duch. Co słowo Pańskie każe nam rozumieć pod terminem duch? Przede wszystkim nowe stworzenie, to, które jest poczęte przez Boga w nas. Nie jest to nowy zbiór zdolności, przez które możemy wyrażać swoją wolę, jest to raczej nowa jakość dodana do zdolności, które mamy już teraz, jakość duchowości, jakość, która jest w stanie poznawać i aspirować do rzeczy duchowych, jakość tak silna, że doprowadza nas ona do odrzucenia wszystkiego, co jest w nas ludzkie, tak, że możemy zrealizować jej dążenia. Innymi wrażeniami, których słowo pańskie używa dla określenia tego samego, są nowe stworzenie i nowy człowiek. W kilku fragmentach znajdujemy w tym samym znaczeniu imię Chrystus. Rzymian rozdział 6, werset 3. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusie Jezusie, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Przez słowo Chrystus rozumie się tutaj nowe stworzenie. Namaszczenie, które otrzymało ono od Boga, które uczyniło je Chrystusem, jest nam dane. Zatem, w 1 Koryntów rozdziale 2 wersetach 12 i 13, czytamy, podobnie, jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem, to znaczy otrzymujemy na własność tego jednego ducha. Galatów rozdział 3 wersety 26 i 27. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa, zostaliście ponownie poczęci, otrzymaliście nowe serce. Dlatego czytamy w 2 Koryntów rozdziale 5 wersecie 17, jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie Jezusie, jest nowym stworzeniem. Inne fragmenty mówią nam, że wchodzimy do Chrystusa poprzez chrzest, zanurzając naszą wolę w Jego wolę. Następujący tekst pokazuje, że po takim chrzcie, jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie Jezusie, jest nowym stworzeniem, to, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Ta sama cecha jest nazwana Chrystusem w was. Kolosensów rozdział 1 werset 27, Chrystus pośród was, nadzieja chwały, Rzymian rozdział 8 werset 10, jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na grzechy, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. Nasz Pan odwołuje się do tej jakości w ten sam sposób, chociaż robi to nie używając słowa Chrystus. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 20. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Tą samą myśl znajdujemy w Ewangelii Jana rozdziale 17 wersetach od 23 do 26. Ja w nich, a ty we mnie, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Te fragmenty wskazują nam, że nowe stworzenie, duchowa wola wypełniająca Bożą wolę, to właśnie Chrystus w was, nadzieja chwały, i właśnie to przede wszystkim rozumiemy przez termin duch, tak, jak słowo to jest przedstawione w wersecie. Ta nowa wola dominuje nad zdolnościami naszych serc i umysłów i czyni z nich użytek dla swoich własnych celów. W miarę używania ich jako pośredników, przez które działa, zwiększa w nich ilość swoich własnych cech i w ten sposób uzyskiwana jest nowa predyspozycja. Ta nowa predyspozycja stanowi drugi sens terminu duch i również oznacza to w naszym tekście. Słowo Pańskie udowadnia to również przez stwierdzenie listu do Rzymian rozdziału 13 wersetu 14. Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. Tutaj ci, którzy już zostali poczęci z ducha, którzy w pierwotnym sensie już się przyoblekli w Chrystusa, są nawoływani do uczynienia czegoś więcej, aby przyoblec się w Chrystusa, to znaczy doprowadzić do poddania nowej duchowej woli wszystkich swoich zdolności tak, żeby można je było wyposażyć w te same predyspozycje, które są już w nowej duchowej woli. 2 Koryntów rozdział 4 werset 16, dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem nasz człowiek zewnętrzny niszczy je, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z każdym dniem. 2 Koryntów rozdział 4 werset 17, wpatrujemy się, zauważcie, że nie dzieje się to w każdym, lecz tylko w tych, którzy patrzą, nie w to, co widzialne, rzeczy cielesne, rzeczy ziemskie, lecz w to, co niewidzialne. Efezów rozdział 4 werset 24 to następny fragment odnoszący się do tego punktu, przyoblec człowieka nowego, to znaczy tych, którzy już mają nowy umysł, w sensie poczucia i są wezwani do przyobleczenia się w nowego człowieka, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Rzymian rozdział 8 wersety 6, 9 i 15, dążność ducha prowadzi do życia i pokoju. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy, nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów. Galatów rozdział 6 werset 1, bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki wypadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę, bacząc jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Tutaj również używa się określenia duch łagodności, co jest dalszym rozwinięciem woli Bożej w nas. 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 7, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Jak to się dzieje? Poprzez nową duchową wolę Chrystusa w was, trzymającą nasze zdolności, i ćwiczącą się przez nie, wyposażając je w swoje własne predyspozycje. Bóg przeznaczył nas na to, byśmy się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Rzymian rozdział 8 werset 29. Stawanie się na wzór obrazu Chrystusa jest naszym codziennym zadaniem. Utworzenie tej woli, gdy Duch ten jest w nas, odbywa się poprzez Słowo Boże. Jakub w rozdziale 1 wersecie 18 stwierdza tak, ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy. Tę samą myśl znajdujemy w 1 Piotra rozdziale 1 wersecie 23. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Nasz Ojciec Niebieski, poprzez naukę swojego słowa, poprzez nasze rozmyślania o Jego słowie sprawia, że słowo łaski spoczywa na naszych sercach i umysłach, i gdy uchwycimy je i poddamy się Jego wpływowi, uświęcając nas odciśnie ono tę nową jakość duchową na każdym organie naszego mózgu, zmieniając nas w nowe stworzenia. Szczególnie te części słowa, które powiększają wiarę w Boga i miłość do Niego, z powodu Jego usprawiedliwiającej łaski, są użyte do doprowadzenia nas do świętości. I kiedy uświęcimy się, Bóg, przyjmując tę rezygnację, dzięki aktowi twórczemu poprzez Słowo, które spoczywało na naszych sercach i umysłach, uczyni z nas nowe stworzenia poprzez dodanie jakości duchowej każdemu organowi naszego mózgu. Duch ten ma stać się podobny do Boga. Został on poczęty z woli Bożej, poprzez Słowo Boże, a Słowo to jest wyrazem Bożego serca i umysłu skierowanym do nas, zgodnie z linią Jego planu. będąc poczętym z tego słowa, stanowi on część charakteru słowa, zaś ten charakter, pochodząc z boskiego serca i umysłu, rozwija w nas predyspozycje podobne do Bożej. Zatem pierwszorzędnym zadaniem nowego stworzenia jest stać się podobnym do naszego Ojca Niebieskiego i naszego Pana Jezusa. Jeżeli na Twe podobieństwo, o Panie, będę mógł się zbudzić i zajaśnieć, jak Twój wierny obraz, będę zadowolony, kiedy będę mógł zerwać kajdany ciała i być wolnym. Takie są aspiracje nowej woli, które Bóg nam wszczepił. Ma ona jednak jeszcze inny cel. Pragnie polecić Boga innym, poprzez odzwierciedlanie Jego charakteru. Tą myśl znajdujemy w kilku fragmentach. Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie, 2 Koryntów rozdział 3 werset 2. Ojciec mój przez to dozna chwały, przynosi mu to zaszczyt przed innymi, że owoc obfity przyniesiecie, Ewangelia Jana rozdział 15 werset 8. Abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał, 1 Piotra rozdział 2 werset 9. Sferą właściwą nowemu stworzeniu jest sfera rzeczy duchowych. Nie zajmuje się ono rzeczami naturalnymi więcej, niż tylko o tyle, aby przezwyciężyć ich wysiłki zmierzające do poddania nas swojej kontroli, i żeby wykorzystać je jako sługi prawości i świętości. Poza tym jednak nie chce mieć nic wspólnego z ziemią i rzeczami doczesnymi. Jego pragnienia, aspiracje, nadzieje, ojciec, starszy brat, Jezus, dom i obywatelstwo, wszystkie one są niebiańskie. Dąży ono w kierunku nieba, a wszystko, cokolwiek czyni, ma na celu rozwijanie i osiągnięcie niebiańskich predyspozycji, aby w ten sposób dopasować się do nowego ciała. Nowe stworzenie postępuje świadomie. Nie jest kierowane w inną stronę przez każdy powiew wiatru emocji, ani przez ślepy los, ani przez przypadek. Ze znajomością rzeczy trzyma ono to wszystko, co ma, i świadomie, działając przy jego pomocy, używa go dla swoich celów i w ten sposób rozwija charakter. Nigdy nie rozwiną charakteru ci, którzy unoszą się z falą przypływu. Ci, którzy płyną z prądem strumienia, nigdy nie rozwiną w sercu i umyśle siły do powstrzymania fali, lecz osiągną to ci, którzy przez świadome ćwiczenie woli pragną spełnić swoje ambicje, i przez odłożenie na bok wszystkiego, co stałoby im na przeszkodzie, rozwijają ustalony i określony charakter. To nimi właśnie zajmuje się Bóg, i to właśnie są ci, którzy posiadają to, co apostoł w naszym tekście nazywa duchem. W naszym wersecie użyta jest figura stylistyczna, w jej pierwszej części Paweł mówi o postępowaniu, postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała. Zauważmy, że apostoł nie mówi, postępujcie według ducha, a nie postępujcie według ciała, to jest nie spełniajcie pożądania ciała, lecz po prostu stwierdza, że ciąg dalszy następuje sam przez się. Postępujcie według ducha, a wtedy reszta nastąpi sama przez się, nie spełnicie pożądania ciała. Życie doczesne jest podróżą. Naturalne predyspozycje przejawiają się bardzo wcześnie już w życiu dziecka. Im silniejszy jest wpływ egoizmu, tym lepiej jest widoczna ta doczesna podróż. Biblia używa terminu podróż na oznaczenie życia doczesnego, bo szeroka jest brama i przestronna jest droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią chodzą. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 13. I metaforycznie mówi o nogach tych, którzy idą przez nią, jej nogi zstępują ku śmierci, do Szeolu zmierzają jej kroki, Przypowieści Salomonowe, rozdział 5, werset 5. To przechodzenie odbywa się bardzo łatwą ścieżką. Dana osoba poddaje się swoim inklinacjom, naturalnym czy nabytym, co czyni jej drogę łatwą. Uczy się ona 7 różnych kroków w czasie tej podróży. Krok pierwszy to uleganie sobie i światu. Osoba taka poddaje się sobie i światu i robi rzeczy, które są przyjemne dla niej samej i dla świata, oraz które podnoszą jej opinię o sobie samej. Ciało uwielbia rzeczy pozostające w harmonii z jego naturą. Pomijając uświęcenie, człowiek tego świata nie może uciec od siebie. Możemy być pewni, że jeżeli ktoś postępuje według ciała, to Bóg nie może być z niego zadowolony. Krokiem drugim jest medytacja tylko nad rzeczami naturalnymi, trzecim czujność tylko wobec rzeczy naturalnych, czwartym tęsknota tylko za rzeczami naturalnymi, piątym praca tylko dla rzeczy naturalnych, szóstym rozwijanie tylko charakteru naturalnego. I wreszcie krokiem siódmym, częste unikanie różnych form cierpienia, nawet do tego stopnia, że zaczyna się postępować źle. Kroki te łatwe są do podejmowania, jako że poprzez nieupadła natura ma możliwość pójścia za swoimi inklinacjami, a są to te właśnie kroki, poprzez które tacy ludzie wkraczają na ową szeroką drogę prowadzącą do śmierci. Z drugiej strony, kiedy spojrzymy na ducha, stwierdzimy, że w Biblii jest to również podróż. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 1. Jednakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. I znowu, Twoje słowo jest lampą dla moich nóg i światłem dla mojej drogi. Postępujcie według światła. Postępujcie według miłości. Postępujcie tak, jak przystoi dzieciom Bożym. Ta podróż odbywa się drogą bardzo trudną, ponieważ trzeba się przeciwstawiać każdej tendencji człowieka naturalnego, dlatego że tendencje te wyraziłyby się w owych 7 krokach, które podejmuje człowiek naturalny w podróży doczesnej. A zatem nowe stworzenie musi podjąć w swojej podróży 7 innych kroków. Pierwszym krokiem jest martwota wobec siebie samego i wobec świata. Drugim, medytacja nad Słowem Pańskim. Trzecim, czujność. Czwartym, modlitwa. Piątym, rozpowszechnianie Słowa Pańskiego. Szóstym, rozwijanie charakteru w harmonii ze Słowem Pańskim. Zaś siódmym, cierpienie zła dla zachowania lojalności wobec Słowa Pańskiego. Każdego z tych kroków musi się nauczyć nowe stworzenie, które chciałoby zostać czymś więcej niż tylko zwycięzcą. Żołnierz używa dość dużej różnorodności kroków. Są to kroki normalne i są kroki podwójnie szybkie, a wreszcie, kiedy dany oddział maszeruje przez jakiś zakręt, żołnierze idący po stronie wewnętrznej muszą robić kroki bardzo małe, podczas gdy ci, którzy idą po stronie zewnętrznej, muszą robić kroki bardzo długie. Podobnie jak w życiu naturalnym, w życiu duchowym trzeba stawiać różne kroki. A postępowanie według ducha musi się odbywać zgodnie z linią 7 kroków wskazanych powyżej. Jest to trudne. Każdy z nas, który idzie tą wąską drogą zgodnie z duchem, może zaświadczyć, że jest to droga trudna i że przebywamy ją często z westchnieniami i łzami. Duch ma też swoje radości. Ale trudności powstają poprzez opozycję i przeszkody powodowane przez ciało. Kiedy rozkoszujemy się duchem, aby wypełnić Słowo Pańskie i żeby zrobić te 7 kroków, uważając to za swój wielki przywilej, ciału udaje się rzucić na naszą drogę zasmucające przeszkody. Lecz 7 kroków, skutecznie wykonanych, niesie nam to życie. To doprowadza nas do myśli, że duch i ciało znajdują się we wzajemnej opozycji. Tę antytezę znajdujemy wszędzie w Słowie Pańskim. Zwracają na to naszą uwagę Jezus i Paweł: czuwajcie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 41. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Rzymian rozdział 8 werset 6. Ciało bowiem do czegoś innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Galatów rozdział 5 werset 17. Te opozycje i sprzeczność będziemy spotykali, jeżeli zostaliśmy poczęci z ducha. Nigdy nie zniknie ona, aż uda się nam całkowicie unicestwić dawnego człowieka, którego, jak mieliśmy nadzieję, pogrzebaliśmy przy poświęceniu. Nigdy nie sądź, że już zwyciężyłeś, aż wreszcie ciało zostanie całkowicie pokonane przez śmierć. Wyjaśnienie metod. Z tej opozycji między ciałem i duchem wyciągamy dwie lekcje, które są wyrażone w naszym temacie: postępowanie według ducha, jako środek zapobiegawczy przeciw postępowaniu według ciała, albo, używając języka bardziej podobnego do tego, który jest zastosowany w tekście, postępowanie według ducha jako środek zapobiegawczy przeciw wypełnianiu pożądania ciała. Charakter jest rozwijany m.in. poprzez poddanie serca wpływowi myśli. Jak wobec tego rozwijane są skłonności cielesne? Skłonności cielesne, lgnąc mocno do pewnych myśli, w zgodzie z nimi, poddając się ich wpływowi, w ten sposób rozwijają się w cechy charakteru. Na przykład, człowiek, którego ambicją jest pragnienie bogactwa, poprzez swą wolę narzuca sercu stosowne myśli. Myśli te wywierają wpływ na jego uczucia i stają się dominującą siłą w jego życiu poprzez to, że poddaje się on ich wpływowi. Następnie, poprzez stałe uleganie jego skłonności tym myślom, coraz bardziej nabiera on zwyczaju, czy też skłonności, do miłości dla złota, aż wreszcie poprzez jego aktywność i coraz to silniejsze oczekiwania osiągnięcia bogactwa, skłonność ta krystalizuje się w nim. Poprzez tę samą metodę rozwijają się również wszystkie inne naturalne cechy człowieka. Podporządkowanie skłonności Słowu Bożemu. Duch stosuje tę samą metodę, lecz postępuje w kierunku przeciwnym. Duchowa nowa wola, używając tego słowa w jego pierwotnym znaczeniu, jako tego, co jest w nas poczęte z Boga, kiedy się uświęcamy, a on uświęcenie to akceptuje, wybierając stosowną wiedzę, której Bóg wielkodusznie nam udzielił, narzuca się naszym uczuciom, aż zostaną one doprowadzone do podporządkowania się tej wiedzy. We wszystkich czynnościach życiowych wola ta pragnie podporządkować nasze uczucia owej wiedzy i w ten sposób sprawia, że uczucia te stają się częścią tej samej skłonności, jaka jest w tej wiedzy. Innymi słowy, podporządkowanie skłonności wpływowi Słowa Bożego poprzez implikowanie odpowiednich jego części sercu i umysłowi jest metodą rozwijania zdolności postępowania według ducha. Jeżeli tylko uda się nam urealnić tą myśl, robiąc z niej metodę nie tylko intelektualną, ale także stosowaną w codziennych czynnościach, będziemy mogli całkowicie panować nad sytuacją i mocno staniemy na drodze do zwycięstwa, lecz za tą metodą stoi nowe stworzenie, które mieszkając w Chrystusie, z Niego czerpie całą siłę, jakiej nam potrzeba. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 7. Jednym z najważniejszych fragmentów Biblii jest 1 Koryntów rozdział 1 werset 30. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Kiedy my, stale mieszkając w naszym Panu Jezusie Chrystusie, poprzez nową wolę uchwycimy odpowiednie myśli ze słowa naszego Ojca Niebieskiego, dotyczące tych czterech funkcji, o których jest mowa w tym tekście i utrwalimy je w naszym sercu, trzymając je w nim pomimo wszelkich przeszkód, poprzez świadomy wysiłek woli, to wtedy poddamy nasze serca energii słowa, aż jej wpływ przenikając nasze serca, rozwinie w nich wszelkie dobre słowa i wszelki dobry czyn, aż nasze uświęcenie stanie się całkowite. Myśl tego tekstu jest bardzo prosta. Jeżeli konsekwentnie będziemy obstawać przy naszym Panu Jezusie Chrystusie, który w ten sposób przepełni nas mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i wybawieniem, i jeżeli ta nowa wola duchowa będzie stosowana świadomie, tak jak pokazaliśmy, wyruguje ona wolę ciała i sama wejdzie na jej miejsce, duch będzie wtedy najwyższy i absolutny. Jest to właśnie to, czego pragniemy, i co musimy mieć, jeżeli chcemy zwyciężać. Drodzy przyjaciele, jeżeli należymy do klas wybranych w ciągu niewielu lat, musimy tego dokonać. Ci, którzy oddają całe swoje serce postępowaniu według ducha, nie mogą spełniać i nie spełniają pożądania ciała. Jest to niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ duch postępuje w jednym kierunku, zaś ciało w innym, a nie możemy wszak iść w dwóch różnych kierunkach w jednym i tym samym czasie. W tych dwóch metodach, poddawaniu serca wpływowi słowa i zastępowaniu zła przez przeciwne w stosunku do niego dobro, jest częścią filozofii Słowa Bożego dotyczącego rozwoju charakteru, jest widoczna w całej swej prostocie i potędze. Apostoł mówi w naszym tekście, postępujcie według ducha, ale nie dodaje, nie spełniajcie pożądania ciała. Stwierdza jednak, że coś nastąpi samo przez się, mianowicie nie spełnicie pożądania ciała. Zło jest zastąpione przez przeciwne w stosunku do niego dobro. Znowu odwołujemy się do tego, jak bardzo ważne jest posiadanie tych metod w sposób świadomy. Nie sposób podkreślić tego zbyt mocno. Świadome stosowanie tej nowej woli duchowej, gdy już uchwyci się ona Chrystusa dla otrzymania niezbędnej siły i na podstawie stosownych myśli pochodzących ze słowa, poddających serce swojemu wpływowi, wykonanie tego w sposób świadomy, to najważniejsza myśl niniejszego artykułu. Następną pod względem ważności jest metoda zastępowania. Biernie płynące życie nie pomaga nam w przezwyciężaniu. Ale świadome używanie nowej woli w sferze rzeczy duchowych rozwija charakter, który będzie przystosowany do bycia współdziedzicem z Chrystusem, Królem i kapłanem w nadchodzącym wieku i uczestnikiem natury boskiej. Tylko ci, których miłość do prawości i do Boga jest tak silna, że są oni gotowi wszystko inne odsunąć na bok, zaś na pierwszym miejscu postawić świadome stosowanie nowej woli, będą w stanie zwyciężyć. Na podstawie słowa Pańskiego, pragniemy pokazać, że metody te nie tylko są nauczane i implikowane przez nasz tekst, ale w podobny sposób są nauczane w innych fragmentach Biblii. Nie przedstawiamy tu filozofii ludzkiej. Nie mamy zaufania do filozofii ludzkiej. Jeżeli myśli ludzkie są w harmonii z myślami zawartymi w Słowie, jesteśmy zadowoleni, ale nasza ufność nie wynika z ciała, nasze zaufanie wynika z Boga. Jak człowiek myśli w swoim sercu, a nie tylko w swoim umyśle, taki jest. I jak myśli on stale i świadomie, taki jest. Jego charakter jest taki, jakie są jego myśli. Jeżeli myśli Boga są wzięte do serca, a nie tylko do umysłu, dla samej miłości do nich, nowe stworzenie, poddając serce tym myślom, rozwija się zgodnie z nimi. W ten sposób skłonności stają się podobne do tych myśli, i przez to możliwe jest przezwyciężanie. Tak jak myśli dobre, uprzejme, mądre, opanowane, cierpliwe, sprawiedliwe i kochające udzielają sercu swoich właściwości, tak myśli złe, nieuprzejme, głupie, nieroztropne, niestałe, niesprawiedliwe i samolubne, odciskają na sercu swoje cechy. Przypowieści Salomonowe, rozdział 4, werset 23. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Tu zwraca się naszą uwagę na świadome i stałe utrzymywanie serca w zgodzie z wytycznymi słowa Pańskiego poprzez stosowanie nowej woli. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło, wynikają z niego charakter i przeznaczenie. Patrzymy uważnie, co wchodzi do naszych serc i co z nich wychodzi, a utrzymanie ich w podporządkowaniu się dobrym myślom będzie dla nich ze wszechmiar wskazane. Ta sama myśl jest podana z większym jeszcze naciskiem w Nowym Testamencie. Jezus często ją wyrażał. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wersety 34 i 35. Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, werset 18. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym. Mówi on tu o złym sercu, które jest takie z powodu złych myśli. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 3. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Jeżeli pozwolimy temu słowu spocząć w naszych umysłach, a następnie poprzez stały, świadomy użytek woli uchwycimy je i poddamy nasze uczucia jego władaniu, będziemy oczyszczeni ze zła. W ten sposób postępujemy według ducha i w taki sposób nie spełniamy pożądania ciała. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 11. Te rzeczy wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Te rzeczy, mówił im on o bardzo wielu sprawach ze słowa Pańskiego. Aby radość wasza była pełna. Radość jest, zgodnie z tym, jednym z owoców ducha rozwiniętym przez słowo. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 17. Uświęć ich w prawdzie, słowo twoje jest prawdą. Ewangelia Jana, rozdział 20, werset 31. Ten zaś, rzeczy, zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Te rzeczy zapisano, to znaczy myśli ze słowa Pańskiego po to, żeby je wziąć do umysłu. Dlaczego? Abyście wierzyli. Wzniecają one wiarę w poddającym się sercu, kiedy są one w nim trzymane. Dzieje apostolskie, rozdział 11, wersety 13 i 14. Poślij do Jafy i sprowadź Szymona zwanego Piotrem. On cię pouczy, przez myśli, którym twoje serce się podda i dzięki temu rozwinie twoje uczucia, jak zbawisz siebie i cały swój dom. Dzieje apostolskie, rozdział 20, werset 32. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo z wszystkimi świętymi. Słowo buduje, rozwija charakter. Słowo przyjęte świadomie przez wolę i skierowane na uczucia, rozwija je w zgodzie ze swoim własnym charakterem. Rzymian, rozdział 1, werset 16. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Piotr potwierdza to w pierwszym liście Piotra rozdziale pierwszym wersecie piątym. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Zauważmy, że jesteśmy trzymani przez moc Bożą, którą jest, jak mówi Paweł, Ewangelia. Bóg dał nam myśli, a my je bierzemy do naszych serc i umysłów, aż zostanie rozwinięte podobieństwo Boże. Wtedy będziemy w takim stanie, w którym będziemy mogli być utrzymywani przez moc Bożą dzięki wierze, tak jak jesteśmy w ten stan wprawieni przez tę samą moc skierowaną na serce. Rzymian rozdział 10 werset 17. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Odpowiednio, wiara, jedna z cech lub owoców ducha, jest wypracowana przez Słowo Boże. 2 Koryntów rozdział 3 werset 18 to jeden z najbardziej stosownych fragmentów w całej Biblii, dotyczących tej linii myślenia. My wszyscy z odsłoniętą twarzą, oczy naszego rozumu są otwarte, wpatrujemy się, przy czym wola utrzymuje te myśli w naszym sercu, w jasność pańską, jego mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc w ich koordynacji i połączeniu, jakby w zwierciadle, lustro, plan Boży, za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się, przez patrzenie, do jego obrazu. Nowe stworzenie dokonuje to jest zmiany poprzez słowo, które kieruje na swoje serce dopóki nie podda się ono wpływowi słowa. Filipensów rozdział 4 werset 8. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to co? Zwróćcie uwagę na to, co mówi apostoł, to miejcie na myśli. Dopilnujmy tego, żeby to myślenie dokonywało się poprzez świadome posługiwanie się wolą. Nowe stworzenie, stale trzymając w sercu to, co jest prawdziwe, sprawiedliwe, uczciwe, czyste, godne szacunku, piękne, cnotliwe, godne pochwały, rozwija te cechy w swoich skłonnościach. Dlaczego apostoł okazał taką troskliwość o nasze myślenie o tych rzeczach? Znał on przekształcającą moc Słowa Bożego, kiedy nowe stworzenie uchwyci je i podporządkuje mu swoje uczucia, dlatego więc mówi, to miejcie na myśli. 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 14 do 17. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pismo Święte, które może cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Jest pożyteczne do nauczania, to jest to, w co powinniśmy wierzyć, do przekonywania, ono pokazuje to, w co nie powinniśmy wierzyć, do poprawiania, wskazuje to, czego nie powinniśmy robić, do kształcenia w sprawiedliwości, mówi nam, co powinniśmy robić. Dlaczego? Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Stąd widzimy biblijny charakter tych dwu metod. Świadome posługiwanie się wolą w związku z tymi myślami, tworzy czyny, zaś te czyny, wciąż powtarzane, rozwijają nawyki, te zaś nawyki umacniają się i krystalizują w charakter, jak o tym czytaliśmy, zasiej myśl, a zbierz słowo, zasiej słowo, a zbierz czyn, a zbierz nawyk, zasiej nawyk, a zbierz charakter, zasiej charakter, a zbierz przeznaczenie. Zasiejmy charakter Ducha Bożego, a zbierzmy boskie przeznaczenie, Żydów rozdział 5 werset 1, przez ćwiczenie mają władzę umysłu doskonalone. Ten cytat wskazuje, jak czyny rozwijają skłonności. Obecnie chcemy wskazać pomyłkę, poprzez którą prawdopodobnie wszystkie Boże dzieci opóźniły swój rozwój. Możliwe, że popełnialiśmy błąd polegający na tym, że walczyliśmy tylko z ciałem, a nie rozwijaliśmy ducha i z tego powodu opanowało nas zniechęcenie, ponieważ dokonywaliśmy tylko niewielkiego postępu w porównaniu z tym, który powinniśmy zrobić, a porównując czas zużyty na to z czasem, który jeszcze pozostał, wielu sądziło, że niemożliwe będzie nic więcej, jak tylko samo przezwyciężanie. Zaczynamy wierzyć, że jest rzeczą niemożliwą, żeby jakaś osoba stała się czymś więcej niż zwycięzcą, który po prostu walczy z ciałem. Jednak boski plan wytycza lepszy program. Nie po prostu walka z ciałem, lecz skoncentrowanie naszej uwagi na duchu, pilnowanie, by świadomie była ona używana przez kierowanie Słowa Bożego na uczucia, poddawanie ich poprzez stałe działanie Jego mocy, a wtedy ciało zostanie zastąpione przez ducha. To jest właściwe postępowanie. Jakie nowe stworzenie winne jest ciału? Czy popełnialiśmy błąd polegający na samym walczeniu z ciałem? Czy wciąż go popełniamy? Tym, którym nie udało się zastosować tej myśli, szczerze zalecamy: przestańcie walczyć z ciałem, a spróbujcie innego rozwiązania, mianowicie, zaatakujcie ciało od tyłu, co zada mu całkowitą klęskę. Ponieważ nie możemy iść w dwóch kierunkach jednocześnie, nie możemy umieścić dwóch rzeczy w tej samej przestrzeni w jednym i tym samym czasie, nie możemy również postępować według ducha i według ciała w tym samym czasie. Jeżeli będziemy o tej myśli stale pamiętali, a także będziemy ją stosowali, to zostanie nam zaoszczędzone wiele niepotrzebnej walki z ciałem. Nowe stworzenie, przez postępowanie według ducha, wyruguje ciało. Jeżeli będziecie postępowali według ducha, nie spełnicie pożądania ciała. Wyjaśniliśmy tekst i pokazaliśmy metody, których on uczy i które implikuje jako pozostające w harmonii ze Słowem Bożym. Są one właśnie tymi, których mamy używać, jeżeli chcemy czegoś więcej, niż tylko być zwycięzcami. Obecnie omówimy ich zastosowanie. Szczegółowe zastosowania. Powyżej zwróciliśmy uwagę na 7 kroków, które trzeba podjąć przy postępowaniu według ducha. Są to: krok pierwszy. Martwota, nieczułość, wobec siebie i wobec świata. Krok drugi. Medytacje nad Słowem Pańskim. Krok trzeci. Czujność. Krok czwarty. Modlitwa. Krok piąty. Rozpowszechnianie Słowa. Krok szósty. Rozwijanie charakteru w harmonii ze Słowem Pańskim. Krok siódmy. Wytrzymywanie zła w harmonii ze Słowem Pańskim. Jeżeli nie podejmiemy tych 7 kroków, nie będziemy mogli stać się współdziedzicami z Chrystusem. Jeżeli uda się nam wykonać niektóre z nich, lecz nie uda się w przypadku innych, nie uda się nam również zostać członkami klas wybranych. Jak więc możemy się ich nauczyć? Użyjmy 7 ogólnych metod rozwijania dobra. Zobacz artykuł numer 2 w angielskiej teraźniejszej prawdzie z września 1949 roku, do zastosowania 2 metod specjalnych omawianych w niniejszym traktacie. Będą one nas popierały w każdym naszym wysiłku powziętym w celu zastosowania metod poddawania serca wpływowi Słowa Bożego i rugowania zła przez przeciwne w stosunku do Niego dobro. Ale jak zastosujemy te 2 metody specjalne do 7 kroków w postępowaniu według ducha? Przejdziemy zatem do pokazania właśnie tego. Krok pierwszy. Martwota wobec samego siebie i w stosunku do świata. Zajmijmy się pierwszą częścią takiej martwoty, to znaczy wyrzeczeniem siebie samego. Zauważyliśmy wcześniej, że prowadzimy walkę, że ciało zawsze będzie współzawodniczyło z duchem, oraz że duch zawsze będzie współzawodniczył z ciałem. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego co chcecie. Największą zaś bitwą, jaką prowadzi ciało, jest stawianie oporu o wyrzeczenie samego siebie. Jeżeli ciału uda się tutaj zdobyć przewagę, nie musi się ono martwić o inne bitwy. Najważniejszą zatem walką jest walka o wyrzeczenie samego siebie i opozycja tego wyrzeczenia w stosunku do pobłażliwości wobec siebie. Jak możemy przezwyciężyć pobłażliwość wobec siebie? Odpowiadamy, poprzez poddanie serca wpływowi Słowa Bożego dotyczącego wyrzeczenia się samego siebie i poprzez wyrugowanie pobłażliwości wobec siebie przez przeciwne w stosunku do niej dobro. Jesteśmy wezwani do wyrzeczenia samego siebie w interesie Słowa Pańskiego. Nie mówimy tu tylko o wyrzeczeniu się skłonności grzesznych, lecz szczególnie o wyrzeczeniu skłonności naturalnych. Naturalną skłonnością jest dążenie do naszych własnych celów. Ten sposób postępowania rozwinął w nas zwyczaj, który stopniowo stworzył nasze charaktery. Musimy opierać się tej skłonności aż do końca. Jest ona używana przeciwko wyrzeczeniu samego siebie. Narzuca ona sercu i umysłowi myśli o naszym wypoczynku, naszej wygodzie, naszej przyjemności, domu, przyjaciołach, kraju, naszych ambicjach i perspektywach. Jeżeli jednak nie udzielimy tym myślom władzy nad sobą, domaga się ona przynajmniej nieco rozwagi, zwolnienia kroku, troszeczkę miejsca nawet na odetchnięcie, jeżeli nawet widzi, że nowe stworzenie jest zdecydowane zdławić ją. Jak mamy więc postępować? Musimy całkowicie zamknąć uszy na jej wołanie. Jak należy to zrobić? Poprzez napełnienie naszych umysłów tak całkowicie myślami przeciwnymi, żeby nie pozostawić ani trochę miejsca na myśli o pobłażaniu sobie. Nie możemy mieć dwóch rodzajów myśli jednocześnie. Wobec tego poddajmy serce wpływowi myśli o wyrzeczeniu samego siebie, a zwycięstwo będzie nasze. Jakie są te myśli? Słowo Pańskie podaje ich wiele. Stawia nam przed oczy Bożą miłość wyrzekającą samą siebie. Bóg wydaje swojego jednorodzonego, ukochanego Syna na śmierć dla dobra innych, nawet nieprzyjaciół. Miłość Chrystusa, gdy odrzuca On swoją dawniejszą chwałę i staje się biedny dla naszego dobra, abyśmy my mogli stać się bogaci. Utrzymywanie przez Niego w ciągu 3,5 roku cierpień najbardziej wyrzekającej siebie miłości, jaką kiedykolwiek widziano na tym świecie. Użyteczność wyrzeczenia samego siebie, Jego niezbędność przy osiąganiu charakteru Pańskiego, polecanie Go przez Pana, pragnienie posiadania Jego aprobaty dla praktykowania Go, wreszcie ostateczne zwycięstwo, będące ukoronowaniem życia, które ma nastąpić. Takie myśli należy trzymać w umyśle, lecz nie przez krótką tylko chwilę, by następnie zapomnieć o nich i słuchać sugestii, które proponowałyby kierunek przeciwny, lecz trzymać je w umyśle świadomie, stale i uporczywie, aż wreszcie serce podda się ich mocy i napełni się wolą wyrzeczenia samego siebie, która zastąpi przeciwne mu zło, to jest pobłażanie sobie. Drodzy bracia, jest tu lekcja, do której nauczenia się potrzeba czasu, ale której trzeba się nauczyć, jeżeli mamy być przystosowani do tego, aby być współdziedzicami z naszym błogosławionym Panem i Władcą, Jezusem Chrystusem. Nieczułość wobec świata jest drugą częścią pierwszego kroku chrześcijańskiej podróży życiowej. podczas gdy nieczułość wobec siebie samego implikuje, że poprzez wyrzeczenie siebie samego odmawiamy poddania się własnej woli w pobłażaniu sobie samemu, to nieczułość wobec świata implikuje, że w sprawach odnoszących się do naszego uświęcenia nie akceptujemy woli świata jako swojej własnej i nie ulegamy jej. Nie znaczy to, byśmy mieli nie wypełniać naszych obowiązków względem świata, lecz że nie powinniśmy ofiarnie jej akceptować. Świat reprezentowany przez nasze rodziny, naszych przyjaciół, kolegów z pracy, z miejsca zamieszkania, czy współwyznawców, jak też przez osobistości polityczne, często próbuje wpływać na nas w sposób, który jest przeciwny naszemu uświęceniu, i sprawia, że nasz umysł kieruje się w stronę świata. Musimy być nieczuli na takie próby narzucania nam swojej woli, szczególnie przez nasze społeczne uczucia, lecz również przez ich połączenie z naszymi uczuciami egoistycznymi, mamy skłonności do poddawania się im, przyjmując ich wolę za naszą własną, w ten sposób rozwijając uleganie światu, ze szkodą dla naszego uświęcenia. Jak możemy przezwyciężyć ciało i postępować według ducha w tym względzie? Nie tyle przez bezpośrednią walkę z ciałem, ile przez postępowanie według ducha. Musimy zatem pamiętać, że uleganie światu jest kultywowane poprzez utrzymywanie w naszych umysłach myśli, które świat im sugeruje. Z czasem wpływają one na inne nasze myśli, które z kolei z czasem wpłyną na jeszcze inne, aż wreszcie poddamy się woli świata. Natomiast przeciwnie, nieczułość wobec świata jest rozwijana przez trzymanie w umysłach i sercach myśli wyrzekających się świata. Poprzez świadome posługiwanie się wolą, muszą one być trzymane mocno i stale w naszych umysłach i sercach, i w rezultacie wywrą one wpływ na inne myśli, te zaś postąpią podobnie z innymi, aż wreszcie stopniowo ustali się postawa negacji świata, a w miarę jak rośnie ona, stopniowo ruguje postawę ulegania światu. W ten sposób poprzez stałe i świadome posługiwanie się wolą w utrzymywaniu w naszych sercach i umysłach myśli, które wywołują nieczułość wobec świata, kultywujemy tę cechę i poprzez to rugujemy jej przeciwieństwo, to znaczy żywe reagowanie na świat, lub uleganie światu. Jakie są te myśli negujące świat? Możemy podać ich kilka tak, jak znajdujemy je w słowie, myśl, że bycie martwym dla świata i żywym dla Boga, to postawa właściwa, następnie przyjemność, jaką ojciec i syn czerpią z takiego stanu, brak korzyści z bycia żywym dla świata, rozkosz płynąca z bycia żywym dla Boga, a przez to martwym dla świata, chwalebny rezultat rozwijania charakteru i nagrody za tę cechę. Dobry przykład Boga, Chrystusa i innych, błogosławieństwa, jakie przynosi to innym, fakt, że życie dla świata jest niezadowalające, i że jego ostateczne rezultaty zawodzą oczekiwania. Myśli te, utrzymywane w umyśle i sercu dopóki ich wpływ nie przeniknie ich, będą kultywowały nieczułość wobec świata, i w miarę jak proces ich wzrostu będzie postępował, jej przeciwieństwo, bycie żywym dla świata, będzie stopniowo rugowane, aż w końcu zostanie całkowicie usunięte. Naszym zatem zadaniem, zgodnie z dwoma metodami omówionymi w niniejszym traktacie, jest świadomie, mocne, uporczywie utrzymywać te myśli w naszych sercach i umysłach, aż wreszcie spowodują one w nas nieczułość wobec świata, która z kolei sama przez się wyruguje przeciwną w stosunku do niej wadę, mianowicie życie dla świata. Tak więc w tym względzie postępujemy według ducha i nie spełniamy pożądania ciała. Krok drugi. Medytacje nad Słowem Pańskim. Jak możemy nauczyć je wykonywania kroku polegającego na medytowaniu nad Słowem Pańskim? Poprzez metody, które już do tej pory zostały wskazane. Naturalnie, światowe myśli płyną do naszych umysłów. Jeżeli mamy pociąg do filozofii, będą one dotyczyły tematów filozoficznych. Jeżeli mamy umysł raczej skłonny do studiowania, będą nam przychodziły do głowy myśli na abstrakcyjne oraz konkretne tematy związane z wiedzą. Problemy życia codziennego będą zajmowały większość umysłu i będą miały tendencję do usuwania wszystkiego innego. Ciało ciąży w kierunku tego, co należy do niego. Zwraca uwagę na rzeczy wiążące się z nim samym. W jaki sposób możemy to przezwyciężyć? Oczywiście nie przez skłanianie się w kierunku ciała, lub przez dawanie jego skłonnościom choćby trochę miejsca. Możemy myśleć o rzeczach naturalnych o tyle, o ile jest to konieczne do wypełniania naszych obowiązków jako sług sprawiedliwości i świętości, lecz poza tym nasze umysły należy zwracać w kierunku tematów duchowych. Nowe stworzenie chwyta ten sposób myślenia. Należy zapewnić koncentrację myśli na słowie. Pan chce, abyśmy byli jak ów pobożny człowiek w psalmie pierwszym wersecie drugim, ma upodobanie w prawie Jahwe, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest to rzecz najwyższej wagi, bowiem dostarcza ona mocy do innych kroków. Słowo Pańskie ma szeroki zakres myśli. W Słowie Bożym ukryte są skarby mądrości i wiedzy, i odkrywają się one przed nami w świetle poranka tysiąclecia. Jakże radują się nasze serca i z jak niewymowną radością witamy jasną gwiazdę poranną, gdy jej promienie padając na nas dają nam przedsmak tego, co dopiero nadejdzie. Jak wykonuje się ten krok? Odpowiadamy, nowa wola, będąc w pełni świadoma, że cielesne myśli wprost krzyczą, usiłując zapełnić nasze umysły, i że stara wola jest zdecydowana walczyć z determinacją i nie poddać się, będzie uporczywie pielęgnować w sercu piękne myśli pochodzące ze słowa, myśli dotyczące nauk, przykazań, obietnic, napomnień, przepowiedni, historii z Pisma Świętego, wszystkich, jakie są niezbędne, aby człowiek pobożny mógł być doskonały, dobrze wyposażony do wszelkich dobrych uczynków, aż serce podda się mocy tej woli. Wędrowanie umysłowe jest bardzo łatwe, ponieważ umysł w sposób naturalny oddala się od Słowa Pańskiego. Jesteśmy przeciekającymi naczyniami i wobec tego świadome posługiwanie się wolą w celu ciągłego studiowania należy ćwiczyć. Musimy odzyskać czas na studiowanie Biblii. Jest to cenniejsze od diamentów. I tylko w tych warunkach, poprzez wolę świadomie wykorzystaną do utrzymania tych myśli w umyśle, będziemy w stanie podjąć dalsze kroki, poprzez ich przeniesienie z umysłu do uczuć dla udoskonalenia charakteru. Krok trzeci. Czujność. Czujność może być uważana za trzeci krok w postępowaniu według ducha. Jest to ta cecha i czynność nowego stworzenia, poprzez którą dokonujemy przeglądu naszych skłonności, myśli, motywów, słów, czynów, okoliczności i wpływów, które działają na nas. Jej funkcja polega na tym, żeby dać nowemu stworzeniu niezbędne informacje z Pisma Świętego, dotyczące tych punktów, oraz pobudzić je do działania w harmonii z nimi. Jej elementami są, czuwanie, bycie w pogotowiu, do obrony, gotowość do rzucania wyzwania, agresywność, niedowierzanie, dociekliwość, zdolność do decydowania i pobudzania do działania. Czujność musi być praktykowana stale i w pełni, zaś działa ona częściowo na zasadzie badania siebie samego. Bez niej stalibyśmy się ofiarami szatana, świata i ciała, a nasze powołanie bez wątpienia rozpadłoby się jak statek, który wpadł na skały. Logicznie wynika ona z poprzedniego kroku i służy do umożliwienia nam zdobycia wszystkiego, co jest nam potrzebne, a co można zdobyć poprzez studiowanie słowa. Jeżeli będzie ona wiernie stosowana, stanie się wielką pomocą w osiągnięciu z sukcesem końca naszej podróży. Jak możemy się nauczyć postępowania według ducha, a nie według ciała, w odniesieniu do tego kroku? Odpowiadamy, poprzez poddanie serca wpływowi Słowa Bożego, by w ten sposób wyrugować zło i zastąpić je przez przeciwne w stosunku do niego dobro. Niedbałość w odniesieniu do rzeczy duchowych i zainteresowanie się wyłącznie rzeczami naturalnymi może być uważane za przeciwieństwo czujności. W jaki sposób rozwija się taką predyspozycję? Poprzez poddanie serca i umysłu myśli sprzyjających zaniedbywaniu rzeczy duchowych i dbanie o rzeczy światowe. Taki stan umysłu jest rzeczywiście fatalny, jeżeli zostanie w pełni rozwinięty i chociaż może być niebezpieczny w różnym stopniu, w zależności od jego siły, to jednak zawsze jest niebezpieczny dla nowego stworzenia. Jak można stan ten przezwyciężyć? Nie tyle przez bezpośrednie zwalczanie go, ile pośrednio, to znaczy poprzez rugowanie go przez przeciwne w stosunku do niego dobro, czujność. I tak, jak skłonność do zaniedbywania spraw duchowych była rozwijana przez poddanie serca wpływowi myśli powodujących niedbałość poprzez trzymanie ich w sercu, tak też jej przeciwieństwo, czujność, jest rozwijana poprzez poddanie serca władzy myśli pochodzących ze słowa, powodujących czujność. W miarę jak czujność będzie przez to wzrastała, stopniowo będzie rugowała swoje przeciwieństwo, aż wreszcie, gdy osiągnie doskonałość, niedbałość zostanie całkowicie usunięta. Postępowanie nowego stworzenia przy podejmowaniu tego kroku będzie polegało na świadomym i uporczywym trzymaniu stosownych części słowa, odnoszących się do czujności w sercu, dopóki ich moc nie zacznie go kontrolować, co w sposób nieunikniony kultywuje czujność, dzięki czemu zło przeciwne w stosunku do czujności, niedbałość, samo przez się jest usuwane. Oto myśli ze słowa, które sprzyjają rozwijaniu czujności, Bóg ją sugeruje, Chrystus, wszyscy wierni pokazują jej przykłady, chroni nas ona przed upadkiem i pomaga nam stać, szatan, świat i ciało sprzeciwiają się jej, częściowo czyni nas ona zdolnymi do przezwyciężania, i sprawia, że jesteśmy bardziej użyteczni, a działalność nasza jest bardziej owocna. Myśli te świadomie i stale utrzymywane w sercu przez nowe stworzenie, czynią je zdolnym do poddania serca i umysłu ich wpływowi, poprzez który, stopniowo, każda zdolność nasiąknie predyspozycją do czujności i w taki sposób zaniedbywanie zostanie wyeliminowane. W ten sposób postępujemy według ducha w czujności i nie spełniamy pożądania ciała w niedbałości. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Krok czwarty. Modlitwa. Modlitwa może być uważana za czwarty krok w postępowaniu nowego stworzenia. Może być ona zdefiniowana jako wypowiedziane lub niewypowiedziane pragnienie serca skierowane do Boga w oczekiwaniu rzeczy dobrych. Jej elementami są inwokacja, pochwała, podziękowanie, wyznanie, prośba, społeczność, zapewnienie. Może słusznie prosić o rzeczy, o których wspomina modlitwa pańska, i zawsze otrzymuje ona odpowiedź. Jeżeli tylko zamieszkujemy w Chrystusie, a Jego słowa zamieszkują w nas. Słusznie zwraca się ona najpierw do Ojca, a następnie do Syna. Jeżeli będzie właściwie ofiarowana, jej wyniki będą na chwałę Bożą, oraz dla dobra innych i nas samych. Jej przeciwieństwem jest stan braku modlitwy, będący wynikiem niedoceniania ludzkich potrzeb i udziału Boga w modlitwie. Jeżeli brak modlitwy jest również naszą wadą, jak powinniśmy postępować? Odpowiadamy, musimy postępować według ducha, a wtedy nie spełnimy pożądania ciała w tym względzie. Nie wyniknie to poprzez bezpośrednią walkę z ciałem, lecz pośrednio, poprzez kultywowanie przeciwnej czynności ducha, dopóki wada ta nie zostanie wyeliminowana. Stan braku modlitwy jest spowodowany przez utrzymywanie w sercu myśli sprzyjających mu tak długo, aż podda się ono ich wpływowi, podczas gdy modlitwa jest wynikiem świadomego i uporczywego utrzymywania przez nowe stworzenie w jego sercu myśli pochodzących ze słowa tak długo, aż podda się ono ich wpływowi i w ten sposób, kiedy skłonność do modlitwy zostanie ustalona, stan braku modlitwy zostanie pokonany. Jako nieunikniony rezultat postępowania według ducha w tym względzie, zostaniemy uchronieni przed postępowaniem według ciała na punkcie braku modlitwy. Następujące myśli pochodzące ze słowa okażą się sprzyjające modlitwie. Nasze potrzeby, możliwość i chęć Boga do dania nam odpowiedzi, Jego zaproszenia i obietnice, popieranie naszych próśb przez Chrystusa, błogosławieństwa płynące dla nas z modlitwy, błogosławieństwa dla innych oraz zaszczyty boskie odzwierciedlane przez nie. Nowe stworzenie świadomie i uporczywie trzymając te myśli w naszych sercach, stopniowo podda nasze skłonności ich władaniu, dopóki nie zostanie rozwinięta modlitwa. Jednocześnie z rozwijaniem modlitwy, eliminowane jest zło przeciwne w stosunku do niej, to jest brak modlitwy. Tak więc w tym względzie postępujemy według ducha, i nie spełniamy pożądania ciała. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Krok piąty. Rozpowszechnianie Słowa Pańskiego. Piątym krokiem w postępowaniu według ducha jest rozpowszechnianie Słowa Pańskiego. Możemy to czynić na wiele różnych sposobów. Poprzez ustne przekazywanie słowa, poprzez rozpowszechnianie literatury w charakterze kolporterów zarówno stałych jak i ochotników, przez organizowanie spotkań, w czasie których można usłyszeć słowo, przez branie udziału w takich spotkaniach, przez zachęcanie innych do uczęszczania i brania udziału w nich, przez organizowanie spotkań zarówno dla braci, jak i dla szerokiej publiczności, gdy przybywają pielgrzymi, przez pisanie listów szczególnie do osamotnionych, będących w pokuszeniach i słabych, oraz przez udzielanie swoich środków dla popierania tego rodzaju działalności na szerszym polu pracy. Jednak ciało będzie prowadziło swoją działalność w zupełnie innych kierunkach i będzie stawiało wszelkiego rodzaju przeszkody dla zapobieżenia naszych możliwości rozpowszechniania Słowa Pańskiego. Stąd wynika dla nas konieczność uchwycenia tych myśli, które przyczyniają się do gorliwości w rozpowszechnianiu prawdy. Gorliwość w miłości jest naczelną cechą konieczną do postępowania według ducha w rozpowszechnianiu Słowa Pańskiego. Ponieważ ciało pragnęłoby ją zdławić, nowe stworzenie poddając uczucia wpływowi słowa, chwyta myśli pobudzające gorliwość pochodzące z niego, aż one pobudzą gorliwość i miłość do rozpowszechniania prawdy naszego Ojca Niebieskiego, rugując w ten sposób zaniedbywanie w rozpowszechnianiu Słowa Bożego. Zaiste, liczne są dyspozycje, które ją rozwijają. Gorliwość Boża przejawiająca się w Jego miłości do nas, gorliwość Chrystusa w Jego dziele, gorliwość apostołów w ich działalności, przywilej brania udziału w tej pracy, zarówno w jej radościach, jak i jej smutkach, jak również chwalebne rezultaty takich wysiłków, to myśli, które, gdy zostaną uchwycone przez wolę i zastosowane do naszych serc, coraz bardziej będą napełniały je miłującą gorliwością i w ten sposób sprawią, że będziemy kontynuowali rozpowszechnianie Słowa Pańskiego pomimo przeciwności i wszelkich zachęt do sprawiania sobie przyjemności, do wygody, do zysku, i w ten sposób wyrugujemy brak gorliwości, przez przeciwne mu dobro, a mianowicie przez gorliwą aktywność w rozpowszechnianiu Słowa Bożego. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Krok szósty. Rozwijanie charakteru w harmonii ze Słowem. Mamy się nauczyć następnego kroku, polegającego na rozwijaniu charakteru w harmonii ze Słowem Bożym, jako kroku szóstego w postępowaniu według ducha. Co przez to rozumiemy? Rozwijanie Ducha Pańskiego, to tworzenie siedmiu elementów podobieństwa Chrystusowego. Ponieważ temat ten jest bardzo szeroki, ograniczymy nasze omówienie go do rozwijania niektórych łask, wiary, nadziei, miłości, spokoju, radości, pokory i cierpliwości. Ciało rozwija cechy przeciwne w stosunku do każdej z nich. Używa ono przeciw wierze, wątpliwości, przeciw nadziei, rozpaczy, przeciw miłości, egoizmu, przeciw radości, smutku, przeciw spokojowi, zaniepokojenia, przeciw pokorze, pychy, przeciw cierpliwości, niestałość. Ciało w sposób naturalny dąży do tych właśnie cech przeciwnych. W jaki sposób mamy przezwyciężać te wady? Analizując sytuację, uświadamiajmy sobie, że ciało zyskało swą siłę w tych wadach, ponieważ myślom im sprzyjającym pozwoliliśmy pozostać w sercu, gdy zostały tam umieszczone przez naturalną wolę, która podporządkowała serce ich wpływowi. Zatem złe myśli, utrzymywane przez naturalną wolę w sercu, powodują kształtowanie się wad. Dlaczego, na przykład, mamy wątpliwości? Ponieważ mamy w sercach wątpiące myśli, i myśli te wpływają na inne, zmieniają je, zaś te z kolei napełniają się dalszymi wątpliwościami, aż wreszcie nasze skłonności stają się skłonnościami wątpienia. W jaki sposób możemy je przezwyciężyć? Jeżeli macie wątpliwości, to osiągniecie cel, do którego podążamy. Ale w jaki sposób? Świadomie działająca wola czerpie ze Słowa Bożego myśli odnoszące się do wiary i zmusza je do pozostania w sercu i uczuciach i w ten sposób poddaje uczucia serca wpływowi tych myśli, zaś uczucia te z kolei wpływają na inne uczucia, te na dalsze, aż wreszcie, stopniowo, zostaniemy napełnieni wiarą, będąc zaś pełnymi wiary, nie mamy już miejsca na wątpliwości. W jaki sposób przeprowadzić tę operację? Świadomie posługując się wolą nowego stworzenia w celu utrzymania w jego sercu i w jego uczuciach myśli wywołujących wiarę, aż poddadzą one serce swemu wpływowi, by takim sposobem dobro usunęło przeciwne mu zło. Te myśli wywołujące wiarę znajdują się w Słowie, rzeczy te są zapisane, ażebyście mogli uwierzyć. Trzymajmy je w naszych sercach, a one pogłębią wiarę i usuną wątpliwości. Załóżmy, że następną wadą charakteru nie dającą nam spokoju jest rozpacz, przygnębienie, zaś my jako nowe stworzenia, pragniemy rozwinąć przeciwną łaskę, to jest nadzieję. Jak zatem mamy postępować? Nie zwalczając przygnębienia, zniechęcenia, czy rozpaczy bezpośrednio, lecz poprzez rugowanie ich przez przeciwną w stosunku do nich łaskę, to znaczy nadzieję. Duch jest silniejszy niż ciało. Duch w sposób świadomy wykorzystuje swoją wolę do utrzymania w sercu i umyśle tych myśli pochodzących ze Słowa Pańskiego, które są potrzebne do rozwijania nadziei. Jesteśmy w tym stanie rozpaczy i przygnębienia, ponieważ pozwoliliśmy tym myślom wypełnić nasze umysły i pozwoliliśmy szatanowi na umieszczenie w nich myśli o naszych niepowodzeniach, pomyłkach i niedoskonałościach, oraz pozwoliliśmy mu usunąć z naszych umysłów przy ich pomocy owe przeciwne, pełne nadziei myśli pochodzące ze Słowa Pańskiego. Jak możemy to przezwyciężyć? Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. W tym względzie świadomie używając woli do ukierunkowania myśli inspirujące nadzieję ze Słowa Pańskiego i utrzymywania ich w naszych sercach, będzie wywierać wpływ na inne myśli, pod wpływem których postawa naszych serc zmieni się w postawę pełną nadziei, i w ten sposób wyruguje to zło poprzez przeciwne w stosunku do niego dobro. Czy takie pełne nadziei myśli są w Słowie Pańskim? Tak, jest to ono całe pełne nadziei. Abyśmy dzięki cierpliwości, pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. Jak brzmią niektóre z tych inspirujących nadzieję myśli? Możemy jako przykład podać następujące. Bóg jest po naszej stronie i krew Jezusa zmywa wszystkie nasze grzechy. Jesteśmy możliwi do zaakceptowania przez Ojca w umiłowanym. Ojciec sprawia, że wszelkie rzeczy pracują wspólnie dla dobra tych, którzy Go kochają. Daje nam On takie lekcje, doświadczenia i opatrznościowe wydarzenia, które nas uczynią odpowiednimi do Królestwa. Drodzy bracia, czyż nie są to myśli wzniecające nadzieję? Że mamy Boga po naszej stronie, że chce On byśmy zwyciężyli, że czyni wszystko, żeby nam pomóc, z wyjątkiem tylko zmuszania nas do zwycięstwa? Chce On, żeby zmusiła nas do Niego nasza nowa wola, i daje On nowej woli poprzez Słowo wszelką moc, jakiej potrzebuje ona, aby zmusić uczucia do przyjęcia właściwej postawy, by z kolei usunęły z naszych serc złe przymioty. Załóżmy, że naszą wadą jest egoizm. Postępowanie według ducha będzie wymagało, abyśmy rozwinęli na jego miejsce miłość. Jak będziemy postępowali? Byłoby dobrze, gdybyśmy zrozumieli, jak egoizm został w nas rozkrzewiony. Otóż został on rozwinięty poprzez piastowanie w sercu egoistycznych myśli. Byliśmy zajęci naszymi wygodami, komfortem, nadziejami, ambicjami i perspektywami naszej rodziny, krewnych, i niczym więcej. Nie myśleliśmy o ludziach, którzy nie mają bezpośredniego związku z tym, żeby nam się dobrze powodziło, albo o sobie samych, a o innych tylko z punktu widzenia naszego egoizmu. Hołdując tym myślom, w sercu poprzez naturalną wolę, poddają nasze uczucia swojemu wpływowi, zaś uczucia te z kolei zabarwiają inne, aż wreszcie człowiek niemal całkowicie oddaje się egoizmowi. W jaki sposób możemy go przezwyciężyć? Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Co w tym przypadku będzie oznaczało postępowanie według ducha? Nowa wola stanowczo posiłkuje się myślami, które sprzyjają miłości i poddają nasze serca jej władaniu. Myśli te, jeżeli należymy do ludu Bożego i jesteśmy pouczeni przez Jego Słowo, są wyprowadzane ze Słowa Pańskiego do naszych umysłów, zaś wola sprawia, że przepływają one nad uczuciami, napełniając je swoimi cechami charakteru, wywierając wpływ na inne uczucia, aż do osiągnięcia miłości i jej ostatecznego skrystalizowania, w sposób przeciwstawny w stosunku do niecnoty, jaką jest egoizm. Jeżeli te metody będą stale stosowane, sprawią, że staniemy się więcej niż tylko zwycięzcami przez niego, który nas ukochał i odkupił nas przez swą cenną krew. Czy te wzbudzające miłość myśli są w Słowie Pańskim? Zaprawdę są. Patrzcie, jakiego rodzaju miłością obdarzył nas Ojciec, abyśmy mogli być nazwani synami Bożymi. Kochamy Go. Dlaczego? Ponieważ On pierwszy nas pokochał, a miłość rodzi miłość. Patrzcie, jakiego rodzaju miłością obdarzył nas Ojciec. Jeżeli pozwolimy myśli o tej miłości, którą okazał nam Bóg, spocząć na naszych uczuciach, niewątpliwie rozwinie ona w naszych uczuciach taką samą skłonność. Następnie zaś miłość Jezusa, potrzeba naszej pomocy, jaką odczuwają inni, szczególnie bracia, oraz fakt, że miłość jest tak pożądana, to myśli, które wywołują w nas miłość. Tak więc znajdujemy w Słowie Pańskim dużą różnorodność myśli, które emanująco ożywiają miłość. Myśli te, świadomie utrzymywane przez nowe stworzenie w jego uczuciach, stopniowo uduchowiają nasze uczucia w miłości, i w ten sposób, przez swój własny wpływ usuwają przeciwne myśli i przeciwną niecnotę. Załóżmy, że niedającą nam spokoju winą jest smutek. Jak może on być przezwyciężony? Powinniśmy prześledzić, jak jest on rozwijany. Pozwalaliśmy zasmucającym myślom przebywać w naszych sercach i umysłach. Stara wola w pewnych okolicznościach uwielbia takie myśli, tak, że mówi się, że niektórzy ludzie nie potrafią być szczęśliwi, jeżeli nie są smutni. Pozwoliliśmy, aby zasmucające myśli w niektórych przypadkach spoczęły w naszych umysłach i wywarły wpływ na nasze uczucia poprzez swój charakter, zaś te uczucia wpłynęły na następne i w ten sposób dzieło deprawacji postępowało naprzód, aż wreszcie smutek wypełnił nasze serca. W jaki sposób możemy go przezwyciężyć? Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Zostanie on usunięty przez postępowanie według ducha. Ponieważ nowe stworzenie czerpie dla siebie siły poprzez słowo i napełnia uczucia charakterem tych fragmentów słowa, które odnoszą się do tego tematu, uczucia przepełniają się radością i w ten sposób rugują smutek. Czyż nie ma w słowie myśli, które dają radość? Które myśli dorównają myślom Boga we wzroście radości? Myśli o Ojcostwie Boga, o naszym synostwie, o Jezusie, naszym starszym bracie i odkupicielu danym nam przez Boga, o mądrości, prawości, uświęceniu i zbawieniu, myśli o naszym usprawiedliwieniu przez wiarę, także nasze grzechy nie mogą potępić nas w oczach Boga, dopóki nosimy cenne szaty Chrystusa, myśli o miłości Ojca okazanej nam poprzez zaproszenie nas do udziału w tak zaszczytnym powołaniu, poprzez poczęcia nas z ducha i poprzez sprawienie, że wszystko działa wspólnie dla naszego dobra oraz myśli o koronie życia, nieśmiertelności. Bracia, jeżeli jakikolwiek lud w świecie powinien być radosny, to właśnie lud Boży. Błogosławieni ludzie, którzy znajdą brzmienie radości, albowiem oni będą chodzić w jasności Twojego oblicza. Te myśli, trzymane w sercu, wypełniają je radością, zaś radość wyruguje smutek. Rozważmy w świetle tych metod spokój. Spokój ma swoje przeciwieństwo w niepokoju. Niepokój jest rozwijany poprzez przyzwolenie niepokojącym myślom na zagorszczeniu w sercu. Cielesna wola, lgnąc ku tym myślom, podporządkowuje coraz bardziej im swe serce. Niepokojowi należy się przeciwstawiać nie tyle bezpośrednio, ile pośrednio, przez kultywowanie jego przeciwieństwa, to znaczy spokoju. Niepokój jest potęgowany przez niepokojące myśli. Natomiast spokój bywa pogłębiany przez nową wolę za pomocą myśli przenikniętych duchem pokoju, które pochodzą ze Słowa Bożego, stosując je do uczuć i zmuszając te uczucia do poddania się ich wpływowi, aż wreszcie spokój, w ten sposób rozwinięty, swoją własną siłą wyruguje niepokoje. Podane w poprzednim akapicie myśli jako sprawczą przyczynę rozkwitu radości, okażą się również pomocne w kultywowaniu spokoju. Te same metody można stosować w rozwijaniu cierpliwości i rugowaniu niestałości. Niecierpliwość rozwijamy poprzez przyzwalanie, aby niestabilne myśli zadomowiły się w naszych sercach i jeżeli cielesna wola będzie je kultywowała, mogą one zostać przezwyciężone w sposób najbardziej skuteczny, nie poprzez zwalczanie bezpośrednie, lecz przez pośrednie, dzięki postępowaniu według ducha. Osiąga się to poprzez uchwycenie przez nową wolę myśli Pana, które tworzą cierpliwość, które gdy będą trzymane w sercu, podporządkują sobie uczucia, aż wreszcie wytworzą za ich pomocą stosowną predyspozycję. Zaprawdę, różnorodne są myśli w Słowie Pańskim, które rozwijają cierpliwość, cudowna cierpliwość Boga, cierpliwość Jezusa, cierpliwość tych, którzy są uświęceni, niezbędność cierpliwości dla naszego rozwoju, zarówno na użytek teraźniejszy, jak też w wieku, który nadejdzie. Wszystkie myśli okażą się pomocne dla nowej woli, która będzie mogła uchwycić i poddać serce ich władaniu, zaś w miarę jak rozwija się cierpliwość, niestałość jest eliminowana. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Jedno słowo na temat pokory. Przeciwieństwem pokory jest pycha. Człowiek nieodnowiony, przed poświęceniem, J.G., bywa pełen pychy. Nie ma takiego grzechu, do którego bylibyśmy bardziej skłonni, niż do pychy. Więcej ludzi odeszło od teraźniejszej prawdy z powodu pychy, niż z powodu jakiegokolwiek innego grzechu. Jak można ją przezwyciężyć? Nie tyle przez bezpośrednie jej zwalczanie, ile przez zwalczanie pośrednie. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Jak została rozwinięta pycha? Pysznym myślom pozwoliliśmy na zajęcie przyjemnego miejsca w naszych umysłach i sercach, w których pozwoliliśmy im spocząć, i one stopniowo wywierały wpływ na nasz charakter, aż wreszcie staliśmy się prawie całkowicie napełnieni pychą. Rozwinęliśmy ją poprzez myślenie o swoich korzyściach, przypuszczalnych lub rzeczywistych zdolnościach, umysłowych, fizycznych, moralnych i religijnych, generalnie kontrastując je z rzeczywistą czy przypuszczalną niższością innych, aż w końcu zostaliśmy napompowani pychą, gotowi pęknąć, jak owa żaba w przypowieści. Jak możemy przezwyciężyć pychę? Bracia, jeżeli naszą przewiną jest pycha, to postępowanie według ducha sugerowałoby nam, abyśmy napełnili nasze serca myślami o naszych błędach, naszych grzechach, winach, niedociągnięciach, naszej małości i o tych licznych walorach, którymi inni przewyższają nas. Co masz, czego nie otrzymałeś? Dlaczego uważasz chwałę za rzecz, której nie otrzymałeś? Kiedy pomyślimy o wielkim Bogu Wszechświata i o naszej małości, jak możemy mieć o sobie wysokie mniemanie? Niech nowa wola, świadomie wykorzystywana, weźmie te myśli, umieści je w naszych uczuciach, podporządkowując te uczucia ich wpływowi poprzez utrzymywanie ich tam nieprzerwanie, dopóki pokora nie zostanie osiągnięta. W miarę, jak będzie się ona rozwijać, stopniowo będzie rugować pychę. W ten sposób każda inną cecha charakteru w harmonii ze Słowem daje się rozwinąć poprzez tę pierwszą metodę, a każde zło może być usunięte poprzez tą drugą. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Krok siódmy. Znoszenie zła z wierności dla Słowa Bożego. Siódmym krokiem, którego muszą się nauczyć ci, którzy postępują według ducha, jeżeli chcą zwyciężyć, jest krok polegający na ponoszeniu zła z wierności prawdzie. Taka wytrzymałość w doświadczeniach przejawiać się będzie m.in. w zmęczeniu, w chorobie, smutku i prześladowaniu. Ażeby wesprzeć nasze serca wśród tych różnych cierpień, konieczne będzie, aby nowe stworzenie uchwyciło myśli stosowne do tych okoliczności, w których się znalazło, zastosowało je do swojego serca i doprowadziło serce do zgody z ich kierunkiem, w miarę, jak będą one podporządkowywały serce duchowi, który jest w Słowie. Wyczerpanie, choroba i smutek szczególnie wystawią na próbę naszą siłę woli i wytrwałość. Początkowo ciało nie stawia nam tak wielu przeszkód w pracy Pańskiej, ale stopniowo, w miarę jak fizyczne i umysłowe wyczerpanie, choroba i smutki zapanują na dobre, ciało nastręcza wszelkiego rodzaju trudności. I tu myśli o sile charakteru, o stałości i poświęceniu, razem z myślami o uznaniu, jakie ma Bóg dla wartości takiego cierpienia jako części naszej ofiary, dzięki nowej woli, koniecznie trzeba trzymać w sercu tak, że serce coraz bardziej się im poddaje i w ten sposób na nie odpowiada. Wytrwałość Boga w poszukiwaniu małej trzutki i wytrwałość Jezusa w rozwijaniu małej trzutki przez ponad 1800 lat, są uderzającymi przykładami siły charakteru dla osiągnięcia upragnionego celu. W ten sposób, trzymając te przykłady w sercu i napełniając je nimi, w coraz większym stopniu nowa wola rozwija taką siłę charakteru, która nam umożliwi wytrzymanie wyczerpania fizycznego i umysłowego, choroby i smutku dla sprawy naszego Ojca i w ten sposób postępujemy według ducha, wytrzymując zmęczenie, chorobę i smutek, i przez to odrzucamy wzbranianie się przed cierpieniem, kiedy lojalność wobec sprawy Pańskiej wymaga cierpienia. Prześladowanie może być doświadczane na różne sposoby. Bojkot, ostracyzm społeczny, potwarz, wyszydzanie i okrucieństwo, to rzeczy, które lud Boży powinien wytrzymywać po to, aby być wiernym Jego sprawie, w wielu wypadkach los, jaki nam przypada, to przemoc posunięta nawet do śmierci. Wobec nich ciało kurczy się ze strachu, szuka wybawienia. Na wszelkie sposoby stara się zrealizować swoje naturalne skłonności do szukania ocalenia. Pragnie ono narzucić sercu takie myśli, które przeciwstawiałyby się postępowaniu przynoszącemu takie cierpienie. Dzięki temu przezwyciężamy te dolegliwości. Po prostu nie przez walkę z ciałem, lecz poprzez nowe stworzenie, uświadamiające sobie przez stosowne pouczające myśli ze słowa zachowane w sercu, jakie wielkie znaczenie ma długotrwałe cierpienie w cierpliwości i miłym duchu. Myśli te w zgodzie ze swym charakterem, stopniowo podporządkowują sobie serce, i w ten sposób uczymy się długotrwałego cierpienia i cierpliwości, zaś w miarę, jak są one rozwijane. Same poprzez siebie rugują przeciwne w stosunku do nich zło, to znaczy niestałość i nielojalność w cierpieniu. Bóg, pozwalający na to, aby Jego imię było zniesławiane, prawie 6000 lat pozwalający na bluźnienie i atakowanie Jego charakteru, jednocześnie stale progresywnie realizując swój wielki plan, jest najbardziej uderzającą ilustracją długotrwałego cierpienia i cierpliwości. Jeżeli pozwolimy tylko tej myśli spocząć w naszych umysłach, podporządkowując jej nasze serca poprzez nowe stworzenie, to z pewnością uczyni nas to zdolnymi do rozwijania długotrwałego cierpienia i cierpliwości, zaś w miarę jak są one rozwijane, same przez siebie usuwają przeciwne w stosunku do nich takie złe cechy charakteru, jak niestałość i nielojalność w cierpieniu. Zdolność do przebaczania jest również zaletą, która będzie wchodziła w grę w trakcie takich doświadczeń. Krzywdy, których wytrzymania żąda się od nas, ze względu na naszą lojalność wobec sprawy pańskiej, są takiego rodzaju, że wymagają ćwiczenia ducha przebaczania, lecz zapewne duch nie spotyka niczego tak trudnego do ćwiczenia, jak prawdziwe, lojalne, pełne miłości przebaczanie w imię pańskie, bo w nim leży umiłowanie naszych nieprzyjaciół, które jest doskonałością w miłości. Ciało będzie pobudzane do odczuwania urazy, pozwala na przykład, aby w sercu spoczęły myśli pełne nienawiści, i w ten sposób coraz bardziej rozwija się zawziętość, a miłowanie nieprzyjaciół staje się niemożliwe. Jak możemy przezwyciężyć tę złą tendencję? Odpowiadamy, poprzez utrzymywanie w sercu przebaczających myśli pochodzących ze Słowa Pańskiego, przez świadome posługiwanie nowego stworzenia, podporządkowującego tym myślom uczucia, aż serce nauczy się przebaczać tak, jak potrafi to czynić Bóg. Myśli, które wytwarzają ten efekt są, nasi nieprzyjaciele są naszymi przyjaciółmi, ponieważ tylko oni dają nam okazję, aby rozwijać miłość do nieprzyjaciół, bez której nie moglibyśmy zostać zwycięzcami. Pomagają nam oni uczynić naszą ofiarę pełną, a więc w ten sposób pomagają realizować Boży plan. Nieświadomie stają się dla nas błogosławieństwem. W podobny sposób pozwalają nam rozwijać cechy charakteru potrzebne dla naszego przyszłego posługiwania. Są oni zaślepieni przez Boga tego świata i nie wiedzą, co czynią, gdyby bowiem rozumieli rzeczywistą sytuację, ich postępowanie byłoby zupełnie inne. Z kolei krzywda, jaką wyrządzają swoim własnym charakterom poprzez niewłaściwe traktowanie nas, jest o tyle większa, niż krzywda, jaką wyrządzają nam, że raczej litość dla strasznych konsekwencji, jakie sami poniosą za swoje nierozważne uczynki, powinna wypełnić nasze serca, a nie uraza za niesprawiedliwość, jaką nam wyrządzają. Kiedy nowa wola uchwyci te myśli, podporządkowując im serce, które stopniowo będzie je przyjmować, w ten sposób zostanie w nas rozwinięty duch przebaczania, uczyni nas przygotowanymi do cierpienia za prawdę i pomoże wyrugować urazy. Te dwie cechy nie mogą mieć władzy nad tym samym sercem. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. W ten sposób dochodzimy do końca omówienia metod podporządkowywania i rugowania w aspekcie zastosowania ich do siedmiu kroków postępowania według ducha. W przeciągu niewielu lat wieczne przeznaczenie wszystkich nowych stworzeń zostanie określone. Drodzy bracia, nasze wieczne przeznaczenie będzie w ogromnym stopniu zależało od tego, co uczynimy z myślami zawartymi w niniejszym tekście. Jeżeli bowiem będziemy postępowali według ducha, to nasze wieczne przeznaczenie zostanie ustalone na płaszczyźnie Bożej. Zostanie ono ustalone z Chrystusem i z Bogiem. Z Chrystusem będziemy pośrednikami w twórczym dziele Boga, najpierw z ludzkością, a następnie wszędzie, w nieograniczonym wszechświecie Bożym, zgodnie z Jego tajemnymi planami. Nasze wieczne przeznaczenie jako nowych stworzeń zostanie ustalone w ciągu najbliższych lat, jeżeli osiągniemy boską naturę, i jeszcze w ciągu niewielu następnych, jeżeli w ogóle mamy się znaleźć w klasie duchowej. Ale jeżeli spełnimy skłonności ciała, pozostanie przerażający sąd i płomienna pogarda, która pochłonie przeciwników. Jesteśmy jednak przekonani, że was dotyczą rzeczy lepsze, chociaż tak mówimy, rzeczy Boże, rzeczy Chrystusowe, rzeczy ducha. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Amen. O, Panie, nie pozwól mi zbłądzić, sam nie potrafię sobą pokierować, ani nie śmiem zawierzyć moim krokom, nawet na chwilę, gdy nie jesteś przy mnie. Nie mogę żyć właściwie, jak tylko wtedy, gdy jestem blisko Ciebie, moje serce zawiodłoby bez Twojej pomocy, wybieraj drogę dla mnie. Za każdą radość wiary, za każdy wielki plan, za całe dobro, jakie moja dusza może poznać, chwała, Boże, przypada Tobie. Wielka łaska zapewnia mi przebaczenie poprzez pokutę i krew. Wolna łaska daje całkowitą pewność pokoju z Tobą, Boże. O, przemów, a ja usłyszę, rozkaż, a ja posłucham. Moje chętne stopy z radością pośpieszą biegnąć prawą drogą. Zatrzymaj moje wędrujące serce i rozkaż mu przestać błąkać się. O, przenieś mnie bezpiecznie przez ziemskie zmagania do raju, mego domu. Poprzednie artykuły w angielskich teraźniejszych prawdach, styczeń-wrzesień 1949 roku, styczeń-luty, maj 1950 roku.